Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Nowe unijne przepisy, które będą wpływały na nasze życie, ale przede wszystkim na naszą przyrodę. Nature Restoration Law, czyli prawo odbudowy zasobów przyrodniczych. Od uchwalenia tych przepisów minęło już kilka miesięcy, ale zegar tyka i kraje członkowskie mają już niecałe 2 lata na przedstawienie takiego kompleksowego planu, jak te przepisy wdrożyć. Ze mną Augustyn Mikos ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, ekspert do spraw ochrony lasów i gospodarki leśnej. Dzień dobry, witaj.
Witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy również.
To pytanie, na jakim etapie jesteśmy? Czy rzeczywiście coś już zaczęło się dziać w tym temacie? Jakie są plany, jakie są wizje? Kto właściwie tym się zajmuje? Kto będzie odpowiadał za to wdrożenie, czy najpierw opracowanie, a później wdrożenie tego planu?
Nature Restoration Law weszło w życie w sierpniu 2024 roku. Od tego momentu państwa członkowskie, w tym Polska, mają 2 lata na to, żeby opracować i przedstawić Komisji Europejskiej krajowe plany odbudowy zasobów przyrodniczych. To są właśnie takie kompleksowe dokumenty określające potrzeby dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych w Polsce, ale także planów dotyczących tego, w jaki sposób konkretnie będą te potrzeby adresowane, w jaki sposób odbudowa zasobów przyrodniczych w Polsce będzie przebiegać. Wiemy, że prace nad tym już się rozpoczęły. W Polsce naturalnie odpowiedzialnym podmiotem za to jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I wiemy, że w tym ministerstwie już takie prace się zaczęły, ale trzeba też powiedzieć, że to rozporządzenie jest na tyle szerokie, chcę tutaj powiedzieć, że to jest też przełomowe prawo tak naprawdę. Mówi się o tym, że to najważniejsze prawo dotyczące ochrony i odbudowy przyrody w Unii Europejskiej od ponad 20 lat, od kiedy wprowadzono w życie dyrektywy siedliskowe, dyrektywę siedliskową i ptasią, czyli te dyrektywy, które wprowadziły obszary Natura 2000 w państwach członkowskich Unii. Więc to jest prawo bardzo kompleksowe. Ono będzie dotyczyć wielu typów ekosystemów, czy leśnych, rolniczych, słodkowodnych, mórz. Dlatego w jego realizację na pewno będą zaangażowane inne ministerstwa, na pewno Ministerstwo Rolnictwa, na pewno Ministerstwo Infrastruktury, pod którym są Wody Polskie, które na pewno też będą musiały w tym uczestniczyć. Więc można powiedzieć, że zakładamy, że tym podmiotem koordynującym opracowanie planu i wdrożenie jego założeń będzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale na pewno będą musiały być w to włączone również inne podmioty ministerstwa, ale również inne podmioty administracji państwowej.
Okej, a ile z tych przepisów to jest coś narzuconego, jakieś ramy narzucone przez Unię, a ile zostaje jednak do tych decyzji poszczególnych krajów?
Tak, ja chcę od razu powiedzieć, że ja nie lubię takiego określenia narzucone przez Unię, ponieważ narzucone może być coś z zewnątrz, a my jesteśmy Unią. Jesteśmy państwem członkowskim Unii.
Choć biorąc pod uwagę, jak zagłosowała Polska, to chyba można uznać, że w pewnym sensie narzucone, bo Polska głosowała przeciwko, przypomnijmy.
To prawda, że Polska głosowała przeciwko, co w naszej ocenie było błędem, ponieważ bardzo potrzebujemy tej odbudowy zasobów przyrodniczych. To jest w interesie przyrody, ale również w interesie nas wszystkich, obywateli, obywatelek, ponieważ od przyrody zależymy. Ale wracając do tego meritum pytania, rzeczywiście jest tak, że interpretacja dotycząca tego, w jaki sposób będą wdrożone założenia Nature Restoration Law w państwach członkowskich, zależą w bardzo dużym stopniu od tychże właśnie państw członkowskich. Są określone na dość wysokim poziomie ogólności pewne cele. To jest na przykład cel taki, żeby do 2030 roku objąć środkami odbudowy przynajmniej 20% terenów lądowych i morskich Unii Europejskiej, a do 2050 roku wszystkich ekosystemów, objąć tymi środkami odbudowy wszystkie ekosystemy, które tego wymagają. To jest cel bardzo ogólny, jak widać. Czyli ten wkład w ten cel 20% może na poziomie unijnym może być bardzo różny na poziomie państw członkowskich. Dalsze cele są już bardziej szczegółowe i mówią też o jakichś pewnych proporcjach na przykład siedlisk Natura 2000, które nie są w dobrej kondycji i których stan powinien się poprawić. Więc tak na poziomie obszarowym mamy to w miarę określone, ale to, w jaki sposób praktycznie te cele będą wdrażane, zależy od państw członkowskich. Czyli co dokładnie zrobimy, żeby na przykład poprawiła się kondycja lasów, mokradeł, czy ekosystemów morskich, czy na przykład miejskich, bo takie ekosystemy też zostały objęte zakresem obowiązywania tego prawa.
Okej, no to świetnie, przejdźmy teraz do tych przykładów, bo ktoś może powiedzieć, no okej, no to jest tylko prawo, to są tylko liczby, ale jakbyś tak w praktyce mógł wytłumaczyć, co to na przykładzie, no niech będzie tych terenów miejskich czy terenów leśnych, co to może oznaczać, jakie strony społecznej oczekiwania wobec tego prawa są w tej chwili.
Tak, na pewno jeśli chodzi o ekosystemy miejskie, którymi ja się mniej zajmuję, ale mam jakąś orientację, te cele dotyczą obszaru terenów zielonych, czy proporcji terenów zielonych, które są w miastach, która nie powinna spadać, a powinna wręcz stopniowo wzrastać. To samo dotyczy też pokrywy koron drzew w miastach. Więc tak na takim praktycznym poziomie możemy się spodziewać tego, że miasta, tak, ponieważ to one będą się zajmowały wdrażaniem tego na tym poziomie, będą musiały dążyć do tego, żeby było więcej parków, więcej lasów miejskich, żeby mniej tych drzew i terenów zielonych też znikało pod inwestycje. Więc na takim bardzo praktycznym poziomie możemy się tego spodziewać. Kolokwialnie mówiąc, mniej betonozy, więcej parków i terenów zielonych.
Czyli likwidacja miejsc parkingowych w praktyce, no bo tej przestrzeni miejskiej no nie da się wyczarować. Z praktycznego punktu widzenia, ja przynajmniej tak sobie to wyobrażam, trochę może jak to pokazał Paryż, gdzie zazieleniono coś, co wcześniej było miejscem do parkowania samochodów, mówiąc najbardziej wprost, jak się da.
Ja myślę, że niekoniecznie tak musi to wyglądać. Mamy wiele przykładów w Polsce miast, które na przykład przy rewitalizacji swoich obszarów centralnych szły w kierunku betonowania rynków głównych, tak? Czy tych placów głównych miejskich, czy innych tego typu miejsc, skwerów i tak dalej, prawda? Jeśli w troszkę inny sposób spojrzymy na to, że taki teren może być zielony, może być tam więcej drzew, no to już do pewnego stopnia te cele będziemy osiągać. No na pewno też trzeba będzie brać pod uwagę przy inwestycjach, tak, w infrastrukturę. Często są alternatywne rozwiązania, które pozwalają nam nie zmniejszyć obszaru terenu zielonego, czy jest to droga, czy jest to tramwaj, czy jest to cokolwiek innego, więc po prostu trzeba będzie to w lepszy sposób planować. No to już też inna kwestia, może trochę zahaczająca o kwestie transportu i bardziej o kwestie klimatyczne, ale dążąc do spełnienia celów, teraz mówię klimatycznych, nie ochrony bioróżnorodności, powinniśmy stawiać w większym stopniu na komunikację zbiorową, no co przekłada się na to, że tych miejsc parkingowych po prostu możemy potrzebować mniej.
Okej, okay, to zabieraj nas.
Tak?
Zabieraj nas w końcu do tego lasu. Miasto mamy już omówione, ale jednak klucz to bioróżnorodność, o której wspomniałeś, i te tereny leśne. I znowu w taki najprostszy sposób dla kogoś, kto się tym nie interesuje, no nie wgłębiał się w te przepisy, czy też możliwości ich egzekwowania. No jakby mamy las. Co może się zmienić? To są nowe nasadzenia, to jest, nie wiem, wyłączenie danego terenu, czy objęcie go ściślejszą ochroną. Jak to ma wyglądać?
Tak, ja od razu zacznę od tego, że my w Polsce jesteśmy w dobrej sytuacji pod względem tego, że pewne procesy, które już się w Polsce dzieją, mówię tutaj o obietnicach wyborczych, które zostały złożone przez obecnie rządzącą koalicję dotyczącą lepszej ochrony lasów, dotyczące lepszej ochrony lasów i wyłączenia części lasów, no z tych intensywnych wycinek, które obserwowaliśmy w ostatnich latach, one są bardzo spójne z tym, co jest zapisane w Nature Restoration Law. Dążę do tego, że będzie można spełniać cele założone w Nature Restoration Law, konkretnie w lasach, przez po prostu skuteczne i właściwe wdrażanie polityk, które już w tym momencie w Polsce są wprowadzane. Czyli przechodząc na taki bardzo praktyczny poziom. Priorytetem na pewno powinna być ochrona najcenniejszych lasów. Mamy w Polsce sporo starodrzewi, czyli tych takich najstarszych lasów, które są w mniejszym stopniu przekształcone działalnością człowieka. Po prostu było tam mniej wycinek w przeszłości. Dzięki temu zachowały się w naturalnym stanie. Objęcie ich skuteczną ochroną, tworzenie tam rezerwatów czy parków narodowych, czy po prostu wstrzymanie tam wycinek, już jest takim działaniem, które zbliży nas do spełnienia celów Nature Restoration Law. Mniejsze poleganie na zrębach zupełnych, czyli na tym, co często widzimy w lasach, idziemy, jest kilka hektarów lasów po prostu wycięte w pień, rzeczywiście potem tam są nasadzane drzewa, no ale z punktu widzenia bioróżnorodności to nie jest pozytywna praktyka. Przechodzenie w kierunku czegoś, co nazywamy leśnictwem bliższym naturze, czyli wycinanie części drzew, pozostawianie jednak pokrywy koron drzew na większości obszaru, na którym jest pozyskiwane drewno, no zmniejsza tą presję na lasy. Na pewno też większa dbałość o chronienie gatunków w lasach, ponieważ takie cele też się pojawiają w Nature Restoration Law. I tutaj no, w ostatnich latach mieliśmy zbyt małą dbałość w lasach o to. Były nawet wyłączenia takie całościowe, mówiące o tym, że gospodarka leśna w praktyce nie musi spełniać wymogów ochrony, ścisłej ochrony gatunkowej. No to będzie się musiało zmienić. Na przykład dbanie o to, żeby nie wycinać drzew w okresie lęgowym ptaków, tak? Po to, żeby nie spadały ich populacje, tak? Więc mamy taki szereg różnych możliwych działań, no, które, tak jak mówię, będą musiały być dobrze zaplanowane w tym krajowym planie. Mówię o jakimś, prawda, o jakimś zakresie tego, co jest możliwe, no, a które będą prowadzić do tego, że w Polsce w dobry sposób to prawo będzie wdrożone. Ważną rzeczą jest też taki cel postawiony, wzrost ilości martwego drewna w lesie. Ja wiem, że to jest coś, co może nie jest intuicyjnie pozytywne dla lasów, ale jest bardzo ważne z punktu widzenia bioróżnorodności. Szereg gatunków żyjących w lasach, od ptaków, ssaków, po grzyby, porosty, czy wreszcie owady, potrzebuje po prostu tego rozkładającego się drewna w lesie, żeby żyć. I o to też powinniśmy się starać, czyli żeby trochę więcej tego drewna pozostawało w lesie, nawet jeśli ono jest martwe, jeśli to nie są drzewa rosnące.
Same te przepisy tłumaczone są na język polski jako odbudowa, czy też odtworzenie zasobów przyrodniczych. I zastanawiam się na takiej warstwie najbardziej dosłownej, czy też możemy się spodziewać, że nie wiem, tereny, które zostały przekształcone na tereny rolnicze, one zostaną odtworzone do tych pierwotnych wcześniej obszarów leśnych, będą nasadzenia, czy bo od razu się zastanawiam, wiemy przecież, pamiętamy, widzieliśmy, co się działo przy okazji Zielonego Ładu, widzieliśmy protesty rolników. Przy okazji od razu też zahaczę o bardzo ważne zagadnienie, czyli no potencjalne problemy, przeszkody, opory, protesty. Czy to jest tak, że te przepisy no komuś zaszkodzą? O, może w ten sposób powiem.
Tak, rzeczywiście rolnictwo było takim elementem kontrowersyjnym. Tam się pojawiło sporo konfliktów na etapie zatwierdzania tego planu. Wszyscy pamiętamy protesty rolników, które nie były wprost, nie odnosiły się wprost do Nature Restoration Law, ale były w zasadzie następowały w momencie, kiedy się ważyły losy tego prawa. Wreszcie cele dotyczące rolnictwa zostały w Nature Restoration Law, a więc one tam są. Mowa chociażby o tym, żeby nawadniać ponownie mokradła, w tym torfowiska, które są wykorzystywane do celów rolniczych, ale ja chcę zwrócić uwagę i powiedzieć, że to jest napisane wprost w tym rozporządzeniu, że państwa członkowskie nie będą zmuszać do tego rolników, to znaczy nie będą zmuszać rolników na prywatnych terenach do nawadniania tych torfowisk, tylko powinny stosować zachęty do tego, żeby rolnicy chcieli to robić. Jakie to będą zachęty? No prawdopodobnie finansowe, prawda? No bo wiemy, że takie rzeczy nas przekonują. Jeśli ktoś wykorzystuje gospodarczo i żyje z tego, żeby gdzieś uprawiać ziemię, no to w jakiś sposób trzeba skompensować te utracone korzyści. Więc zakładamy, oczywiście to będzie zależeć wszystko od Ministerstwa Klimatu, Rolnictwa i rządu, ale zakładamy, że takie zachęty będą wprowadzane.
A czy są już przewidziane jakieś mechanizmy monitorowania i oceny skuteczności tych działań?
W rozporządzeniu zapisany jest obowiązek monitorowania, aczkolwiek to, w jaki sposób dokładnie to będzie monitorowane, zostanie określone właśnie w Krajowym Planie Odbudowy Zasobów Przyrodniczych. Te Krajowe Plany Odbudowy Zasobów Przyrodniczych też będą rewidowane co jakiś czas i będą składane ich aktualizacje, ponieważ to rozporządzenie jest rozpisane na 25 lat, prawda? Więc wiadomo, że trudno założyć, że w tym momencie do 2026 roku powiemy dokładnie, co zrobimy przez następne 24 lata. Tak, więc to będzie jakiś plan, on będzie oceniony przez komisję, potem on będzie poprawiony przez Polskę, a następnie po kilku latach on będzie aktualizowany właśnie w oparciu o monitoring i ocenę tego, jakie były realne skutki, no i będzie potem określany na kolejne odcinki czasu.
To jeszcze nawiązując do samego planu, w praktyce to wygląda tak, że na spotkaniu siadają przedstawiciele ministerstwa czy ministerstw, o których mówiłeś na początku, naukowcy, przedstawiciele organizacji samorządowych, samorządowcy, tak? W teorii ja tak sobie to wyobrażam, że to powinno wyglądać. Czy rzeczywiście są takie plany na to, albo może już się to dzieje?
Tak, na pewno to, co jest napisane wprost w rozporządzeniu, to to, że społeczeństwo musi mieć skuteczne narzędzia udziału w opracowywaniu takiego planu. Czyli w jakiś sposób musi to być zapewnione przez stronę rządową. Znowu, tak jak mówię, to, co jest zapisane, może być różnie interpretowane na poziomie państwa członkowskiego. Mamy dobre przykłady z innych państw, które już trochę wcześniej zaczęły pracę nad włączaniem różnych interesariuszy, różnych zainteresowanych podmiotów, stron, grup społecznych w opracowywanie tych planów. W przypadku Czech, które z mojej wiedzy są najbardziej zaawansowane w tym procesie, stworzono po prostu takie grupy robocze, które zajmują się konkretnymi aspektami tego rozporządzenia. Dla przykładu, mamy cele dotyczące rolnictwa, mamy cele dotyczące lasów, mamy cele dotyczące chociażby renaturyzacji rzek. I do takich grup roboczych zapraszani są przedstawiciele, przedstawicielki administracji państwowej, różnych jej podmiotów, tak, ale właśnie tak jak powiedziałeś, też naukowcy, eksperci ze strony społecznej, ale też osoby reprezentujące grupy społeczne, na które będzie miał wpływ spełnianie tych celów, tak? Mówiliśmy o rolnikach, mówimy, na pewno będzie trzeba mówić o leśnikach czy przemyśle drzewnym w kwestii gospodarki leśnej. Pewnie będą to rybacy w przypadku ekosystemów morskich. Więc w Czechach taki proces już się dzieje. I w mojej ocenie warto z niego, nim się inspirować, wyciągać wnioski z tego, jak już on działa, czy dobrze, czy idzie w dobrym kierunku i w podobny sposób programować go w Polsce. No ja muszę powiedzieć, że też w Polsce właśnie wyobrażam to sobie, tak jak powiedziałeś, zaproszenie chociażby w przypadku, mówiliśmy o tych samorządach, w przypadku ekosystemów miejskich. No nie wyobrażam sobie, żeby plan był opracowywany bez udziału strony samorządowej, reprezentantów miast, innych miejscowości.
A jeszcze na przykładzie lasów, czyli jakby tematu najbliższego tobie, do tej pory Odbywało się to na podstawie planu urządzania lasu. Jeśli dobrze kojarzę, co 10 lat taki dokument powstawał. Czy to teraz oznacza, tak, że jakby ten dokument będzie wyrzucony do kosza, bo będzie nowy? Czy one będą miały się jakoś zazębiać? Bo wiem, że też o tym kilka razy rozmawiałem z ekspertami. No było też sporo takich zastrzeżeń strony społecznej, że ten udział choćby organizacji pozarządowych w planie urządzania lasu no nie był szczególnie duży i te argumenty ich nie były uwzględniane.
Tak. Nie będzie tak, że plany urządzenia lasu zostaną wyrzucone do kosza. Bardziej powinno to tak wyglądać w mojej ocenie, że plany urządzenia lasu, które będziemy opracowywać na następne lata, albo nawet te, które obowiązują teraz, ale które można, są takie procedury, można zmienić, powinny uwzględniać założenia tego rozporządzenia. Czyli po prostu powinny wdrażać swoimi zapisami to, co powinno być zrobione, żeby w lasach te zasoby przyrodnicze odbudowywać, czyli po prostu poprawiać kondycję naszych lasów. To prawda, że było sporo zastrzeżeń dotyczących udziału społeczeństwa w opracowaniu planów urządzenia lasów. Nawet mieliśmy procedurę naruszeniową Komisji Europejskiej, która skończyła się werdyktem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2023 roku dotyczącym tego, że polskie prawo było niedostosowane do wymogów unijnych, ponieważ nie można było w sądzie zaskarżyć decyzji zatwierdzających plany urządzenia lasu. No a takie wymogi na mocy prawa unijnego i dyrektywy, konwencji z Aarhus istnieją, tak? Czyli to są troszeczkę procesy, powiedziałbym, równoległe, ale zazębiające się. Tak jak już też powiedziałem wielokrotnie, to państwa członkowskie mają, rozporządzenie określa na pewnym poziomie ogólności te cele, a to jak to będzie wdrożone już zależy od warunków poszczególnych państw. I chcę tylko powiedzieć ostatnią rzecz o tych lasach, że w Polsce ja powiedziałem, że nie jesteśmy w dość dobrej sytuacji, jeśli chodzi o możliwość wdrożenia założenia Restoration Law. Jest tak też dlatego, że w Polsce 80% lasów to są lasy publiczne. Czyli o wiele łatwiej jest operować i wprowadzać jakieś modyfikacje tej gospodarki leśnej, ponieważ one po prostu należą do społeczeństwa, do Skarbu Państwa. No i nie trzeba właśnie myśleć tak jak na przykład w przypadku rolników, w jaki sposób zachęcać do tego, żeby chcieli coś działać, tylko po prostu można tak zaplanować działanie w tych naszych wspólnych lasach, żeby spełnić te cele.
Okej, no ale nawiązałeś do rolników. Pytanie brzmi, czy nie trzeba zachęcać przemysłu drzewnego albo rekompensować przemysłowi drzewnemu, który też zaznaczmy jest bardzo mocno rozwinięty w Polsce i odpowiada za sporą część naszego PKB. Jesteśmy eksporterem bardzo znaczącym przemysłu drzewnego. No więc od razu nasuwa się pytanie, co z nimi?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w mojej ocenie i nie tylko w mojej, żeby spełnić cele nie tylko Nature Restoration Law, które dotyczą bioróżnorodności, ale też cele klimatyczne dotyczące pochłaniania węgla w ekosystemach leśnych, które są zapisane w innym rozporządzeniu, tak zwanym LULUCF, trzeba będzie nieuchronnie do pewnego stopnia ograniczyć ilość pozyskiwanego drewna w lasach. Mówiąc nie żargonem leśniczym, po prostu zmniejszyć ilość wycinek i drzew wyjeżdżających z lasu. I rzeczywiście powinniśmy to, czy ja bym powiedział inaczej, nawet mocniej, musimy to zrobić w taki sposób, żeby przemysł drzewny, który rzeczywiście jest ważny dla polskiej gospodarki, nie ucierpiał lub ucierpiał jak najmniej. Więc musimy się zastanowić, w jaki sposób zapewnić to, że przy tym zmniejszonej podaży drewna z polskich lasów wciąż ten przemysł będzie miał wystarczającą ilość drewna. No ja uważam, że jest kilka możliwości, żeby to zrobić. Pierwszym, i to już się dzieje, w sensie takie procesy już zostały zapoczątkowane, jest ograniczenie eksportu drewna nieprzetworzonego poza Polskę, ale przede wszystkim poza Unię Europejską, bo takie narzędzia w ramach rynku wspólnego gdzieś mamy. To jest jeden kierunek. Drugim kierunkiem na pewno jest odchodzenie od spalenia drewna, które może być wykorzystywane przez przemysł drzewny, po prostu jego spalania. Czy to są elektrownie, czy gospodarstwa domowe, przede wszystkim to są elektrownie, jeśli chodzi o to drewno takiej jakości przemysłowej, które może być przetworzone. I tu chcę powiedzieć, że tu mowa o drewnie, ale też tu jest mowa o produktach ubocznych przemysłu drewnego, dlatego że polska struktura przemysłu drewnego jest specyficzna. Mamy bardzo dużo przemysłu płytowego, który chociażby płyty OSB, tak, który jest w stanie wykorzystać nie tylko kłodę z lasu, ale ścinki z rzyny, trociny czy drewno niższej jakości, które w tym momencie w dużym stopniu jest spalane. No i takim kolejnym działaniem, które według mnie mogłoby pomóc w tym utrzymaniu podaży drewna czy surowca w ogóle drewnego dla przemysłu drewnego, jest zwiększanie wykorzystania drewna poużytkowego. To znaczy to drewno, recykling, krótko mówiąc recykling, tak? Lepsza zbiórka tego, też sprowadzanie. Niektóre państwa po prostu eksportują takie drewno, możemy je tutaj sprowadzać. No i upewniając się, że te wszystkie działania zostaną zrealizowane skutecznie, czyli powtarzam jeszcze raz, ograniczenie eksportu, zmniejszenie spalania, większy recykling, możemy zapewnić, że przemysł drzewny będzie miał wystarczającą ilość drewna, a cele klimatyczne i ochrony bioróżnorodności zostaną spełnione.
No to jeszcze na koniec zapytam o też taką bardzo wymierną rzecz, myślę, że działającą na wyobraźnię, bo mówimy o odnowieniu, o ochronie ekosystemów. Czy to może oznaczać, że w jakiś spektakularny sposób powrócą do nas gatunki, które już w naszym kraju się nie pojawiały, albo te, które są właśnie na tej cienkiej granicy, no za moment dostaną takiego nowego życia i zrobią ekspansję na większych terenach?
Jeśli chodzi o powroty gatunków, to ja myślę, że tutaj pewnie trzeba by myśleć o jakichś reintrodukcjach i tak dalej. Ale jeśli chodzi o zwiększenie populacji gatunków, które w tym momencie są zbyt małe, tak, i są zagrożone, no to rzeczywiście na pewno możemy na to liczyć. To jest jednym z głównych celów tego rozporządzenia. Czyli chociażby poprawa warunków siedliskowych dla tych gatunków po to, żeby one znajdowały swoją przestrzeń do życia i żeby ich populacje mogły się odbić, powiedzmy, tak?
Pracownia na rzecz wszystkich istot. Augustyn Mikos, pięknie ci dziękuję za rozmowę. O tych przepisach pewnie jeszcze nie raz będziemy rozmawiali. Zostały niecałe 2 lata na pełne ich wdrożenie. Najpierw opracowanie tego planu, a później pełne wdrożenie w Polsce i w innych krajach członkowskich. Jeszcze raz wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
I Państwu też dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia.